Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety od 3 do 11. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w nim. Kto mówi, że trwa w nim, powinien postępować tak jak on. Nowe przykazanie, drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. To jest Boże Słowo. Wiecie, czasami spotykamy się z różnymi ludźmi, i czasami zadajemy takie pytania, czy ty jesteś człowiekiem wierzącym, czy jesteś chrześcijaninem, czy wierzysz w Chrystusa. I bardzo często ludzie, o tak, jak Boga kocham, ja wierzę w Chrystusa, jestem wierzący. Ale jak to sprawdzić, jak to zweryfikować? Bo powiedzieć takie rzeczy może każdy, prawda? Ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, że zna Boga i z zewnątrz ta deklarowana wiara może przypominać prawdziwą wiarę, tak jak tak zwane złoto głupców, prawda, przypomina złoto. I można się nabrać, bo z wyglądu jest niemalże identyczne, czy bardzo podobne do złota. I z zewnątrz taka wiara może wydawać się prawdziwa, ale żeby to potwierdzić, no to wypadałoby zastosować jakiś test. I w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, apostoł Jan mówi nam, jaki test potrzebujemy zastosować. Mówi nam, na co powinniśmy zwracać uwagę, czy też jaki aspekt naszej wiary powinniśmy przebadać, by mieć pewność, czy nasza wiara jest prawdziwa, bo oczywiście możemy badać innych, ale przede wszystkim chodzi o badanie też siebie. Dlatego między innymi apostoł Jan napisał ten list. W ten sposób daje wierzącym do ręki pewne narzędzie, testy, dzięki któremu mogą weryfikować, czy czyjaś wiara jest prawdziwa, czy też nie jest prawdziwa. A to jest bardzo istotna kwestia. W ten sposób pokazuje, że ludzie, którzy próbują na nich wpłynąć, a byli tacy, no nie są prawdziwymi wierzącymi, ponieważ nie zdają tego prostego testu. Ale z drugiej strony pokazuje, że adresaci jego listu są prawdziwymi wierzącymi, ponieważ wyniki testu są w ich przypadku pozytywne. Więc o nich można powiedzieć, że są to prawdziwi wierzący. I tak Jan zwraca się do nich. Dlaczego powinniśmy poddać się temu testowi? Dlaczego jest to ważne? No ponieważ grzech sprawia, że, no, że życie ma gorzki smak. Jeśli nasza wiara jest prawdziwa, to ona wnosi słodycz. To jest jak słodycz, która wnosi osłodę do tego gorzkiego życia. Dzieło Chrystusa, jakie dokonał na Golgocie, jest miodem na nasze serce. Krzyż Chrystusowy usuwa tę gorzkość grzechu, która powoduje takie wykrzywienie czy grymas na naszej twarzy i wnosi słodycz, ukojenie, radość, przyjemny smak. Ale jeśli wiara nie jest prawdziwa, to tylko jeśli to jest takie fałszywe złoto, to daje nam taką fałszywe poczucie, że jesteśmy w porządku przed Bogiem. nic nie zmienia, ale gdzieś tam tylko w naszej głowie powoduje, że nasze sumienie jest na chwilę uciszone. Fałszywe złoto, złoto głupców, ono po prostu nie ma wartości, nie przedstawia żadnej wartości i Bóg to widzi, Bóg to w taki sposób postrzega. Więc to złoto głupców nie jest w stanie rozwiązać naszego problemu, najważniejszego problemu, jakim jest grzech. W związku z tym warto jest sprawdzić swoją wiarę, czy czasem nie jest tylko to coś, co wygląda jak złoto, co mieni się jak złoto, co z zewnątrz przypomina złoto, ale czy dogłębszym sprawdzeniu okazuje się, że to nie jest złoto. Warto to sprawdzić. Więc pierwsza rzecz, jaki ten test zastosować? Jan mówi o kwestii poznania Jezusa. W apostoł Jan w wersetach pierwszym i drugim tego rozdziału mówi nam o tym, kim jest Jezus, jaką pracę wykonuje i co dla nas dokonał. Mówi, że Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy. To znaczy, że Jego ofiara dokonała przebłagania Boga za nasz grzech. Boży gniew został usunięty i został zastąpiony Bożą przychylnością, Bożą miłością. Jezus stał się orędownikiem, obrońcą, adwokatem naszej sprawy przed Bogiem. W tym kontekście znać Jezusa nie ogranicza się wyłącznie do znajomości faktów z Jego życia, z Jego biografii. Oczywiście my musimy je znać. Musimy wiedzieć, kim Jezus jest, dlaczego się narodził w Betlejem, po co poszedł na krzyż, kim jest generalnie i dlaczego jakby zmartwychwstał, po co wstąpił do nieba i tak dalej. To wszystko jest potrzebne, ale sama znajomość tych faktów z historii Jezusa czy z Jego życia jeszcze nie można powiedzieć, jeszcze nie sprawia, że znamy Go czy poznaliśmy Go. W tym kontekście, który tutaj jest, to znać Jezusa znaczy doświadczyć tej mocy przebłagania, jakiego Jezus dokonał za nas. Znać Jezusa to znaczy doświadczyć Jego działania jako orędownika, jako obrońcy naszego, jako tego, który wstawia się za nami, z naciskiem za nami, za nasze grzechy. Znać Jezusa znaczy doświadczyć na sobie samym zbawienie, jakie On daje. I wtedy osoba może powiedzieć, że zna Jezusa, ponieważ Jezus, Chrystus działa w życiu tej osoby. Ona doświadczyła, czyli doświadcza Jego działania. Osoba, która w której życiu obecny jest Jezus, jest osobą, która Go zna. A bez poznania Jezusa nie może być mowy o życiu wiecznym. Bez poznania Jezusa nie można być zbawionym, ponieważ zbawienie jest tylko w Nim. Bez Jezusa nie można przyjść do Boga, ponieważ do Boga Ojca można przyjść tylko za Jego pośrednictwem, więc trzeba Go najpierw poznać, doświadczyć. Więc ale jak to sprawdzić, jak zweryfikować, czy ktoś zna Chrystusa? Otóż werset trzeci mówi nam, że potwierdzeniem tego, że znamy Jezusa, jest zachowywanie przykazań. Więc testem na to, czy jesteśmy prawdziwymi wierzącymi, jest test posłuszeństwa przykazaniom. Jeżeli zachowujemy przykazania, znaczy, że Go znamy, że mamy z Nim społeczność, że chodzimy w światłości. Jeśli nie zachowujemy przykazań, to oznacza prostą rzecz, że Go nie znamy. I tutaj nie ma już miejsca na jakiekolwiek ale. W Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale mamy przypowieść o dwóch synach. Do jednego, do obydwóch ojciec powiedział: idź, popracuj dziś w winnicy. Pierwszy powiedział: nie pójdę, nie chcę. Ale przemyślał sprawę, opamiętał się i poszedł pracować do tej winnicy. A drugi z kolei powiedział: tak, pójdę, ale nie poszedł. Jezus pyta: to który z tych wypełni wolę Ojca? Oczywiście ten, który może niechętnie z początku, ale przemyślał sprawę i jednak poszedł. Więc, czyli ten, który wykonał wolę Ojca, który był posłuszny temu poleceniu, temu przykazaniu Ojca. Zatem, kiedy mówimy o posłuszeństwie, Znaczy, czy kiedy mówimy o posłuszeństwie? Posłuszeństwo ma miejsce nie wtedy, kiedy intelektualnie, w głowie, jakby akceptujemy pewne przykazania, pewne prawdy, pewne nauki, prawda? Ale mówimy o nich, ale nie czynimy ich, nie realizujemy, nie żyjemy według nich. Może z początku być w nas bunt, ale posłuszeństwo jest wtedy, kiedy finalnie realizujemy to, do czego Bóg wzywa. Którym z dwóch synów jesteś? Czy chętnie akceptujesz przykazania, ale ich generalnie nie spełniasz? Czy też może na początku sprzeciwiasz się, ale zastanawiasz się, myślisz o tym i ostatecznie decydujesz się, żeby robić to, czego Bóg wymaga? Zatem testem, jaki powinniśmy zastosować w celu sprawdzenia, czy nasza wiara jest prawdziwa, czy fałszywa, no jest też posłuszeństwa przykazaniom. Ale o jakie przykazania chodzi? Jakie przykazania trzeba zachowywać, aby móc powiedzieć, że znamy Jezusa, że doświadczyliśmy Jego zbawienia? Prawdopodobnie tutaj może ktoś pomyśleć, że chodzi o dekalog, o zachowywanie 10 przykazań, że właśnie tego oczekuje od nas Bóg. Bo dekalog jest taki istotny w Piśmie Świętym, prawda? Ale trzeba jednak powiedzieć i to zdecydowanie, że tekst nie mówi o dekalogu i nie wskazuje na dekalog. Co nie znaczy, że dekalog nie jest ważny, tak? Historia uczy, że można przestrzegać przykazań dekalogu i w tym samym czasie sprzeciwiać się Bogu. W czasach Jezusa była grupa Żydów, którzy nazywali się faryzeusze. I oni dążyli do tego, żeby przestrzegać wszystkich przykazań prawa mojżeszowego. Byli w tym tak bardzo skrupulatni, dokładni, tak się skupiali na przestrzeganiu, na zachowywaniu tych przykazań, że zapomnieli całkowicie o tym, co jest istotne, najbardziej istotne przed Bogiem, czyli zapomnieli o miłosierdziu. Wykonywali przykazania, wykonywali. Źle, bo zapomnieli o tym, co jest istotą Starego Przymierza. Jeden z nich, Saul z Tarsu, mówił o sobie, że jeśli chodzi o przestrzeganie prawa żydowskiego, no był doskonały. Zachowywał wszystkie przykazania, które Bóg nadał Izraelitom, ale w swojej gorliwości, w przestrzeganiu przykazań okazało się, że walczy z kim? Z Bogiem, tak? Z Jezusem. Prześladując Kościół Pana Jezusa Chrystusa, prześladując Chrystusa. I było to robione w imię zachowywania ojczystych ustaw, przykazań, dekalogu. Więc Paweł przestrzegał przykazań, ale w tym samym czasie sprzeciwiał się Bogu, ponieważ sprzeciwiał się Jezusowi. Zatem można przestrzegać przykazań, czy starać się przestrzegać przykazań i w tym samym czasie sprzeciwiać się Bogu. Jak to jest możliwe? No ponieważ zasadniczym nakazem Boga jest, aby człowiek wierzył w Jezusa Chrystusa. Dekalog był zasadniczy, kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu i nadał im prawo. Oni weszedł z nimi w przymierze i ustanowił im prawo oparte na dekalogu. I to było dla nich wiążące. Ale dziś, kiedy Chrystus zainaugurował nowe przymierze, to się wiąże z nowym prawem, z nowymi przykazaniami. I tekst mówi nam z pierwszego listu Jana, że znamy Jezusa, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Więc Jan zawęża tę listę przykazań, ponieważ w Piśmie Świętym mamy bardzo dużo przykazań, to Jan skupia się na przykazaniach, jakie dał Jezus. Jakie to przykazania? No w wersecie 6 Jan mówi nam, że jeżeli ktoś twierdzi, że mieszka, że trwa w Jezusie, w Chrystusie, to powinien postępować tak, jak postępował Jezus. Czyli powinien naśladować Jezusa. A co możemy powiedzieć o postępowaniu Jezusa? No, widzimy, że krzyż jest punktem centralnym służby Jezusa. Jezus przyszedł po to, aby oddać swoje życie za wielu. W tym kontekście Jezus mówi, że On jest tym dobrym pasterzem, który kładzie swoje życie za owce, które należą do Niego. Dlaczego Jezus położył swoje życie za nie? Ponieważ umiłował swoje owce. Jan mówi nam, że ten, kto twierdzi, że mieszka w Nim, powinien tak samo postępować, jak On postępował. Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Więc Jezus wzywa generalnie do naśladowania Go. Do naśladowania Go w Jego śmierci, ale też do naśladowania Go w Jego życiu. A skoro Chrystus swoim życiem robił wszystko, żeby odzwierciedlić miłość, jaką ma do swoich owiec, to prowadzi nas do tego, że my też, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, jeżeli poznaliśmy Chrystusa, to mamy te owce kochać. I to nam przykazuje Pan Jezus, na przykład w Ewangelii Jana 15 rozdziale. To wam przykazuję, kochajcie jedni drugich. I to jest skierowane do uczniów Pana Jezusa Chrystusa. To jest przykazanie skierowane dla uczniów, do uczniów. I to jedno przykazanie, można powiedzieć, jest naszym testem. Jest papierkiem lakmusowym. To jedno przykazanie weryfikuje nas i naszą deklarowaną wiarę. To jedno przykazanie jest testem na to, czy znamy Jezusa. I wersety od 7 do 11 potwierdzają, że Jan ma na myśli właśnie to jedno przykazanie. Żadne inne przykazanie nie wchodzi tu w grę. Jan w wersetach 7-8 mówi o jednym przykazaniu zamiast przykazań. Wersety 9-11 mówią o miłości oraz nienawiści do brata swego. Zatem kontekst wskazuje na to jedno przykazanie wzajemnego miłowania się. Ale tutaj Jan mówi, że o tym przykazaniu, że jest ono, że nie jest ono nowe. Nie jest czymś zupełnie nowym dla nich. Jest to dawne przykazanie. To przykazanie jest im znane od momentu przyjęcia Chrystusa, od momentu, kiedy stali się uczniami Chrystusa. Przyjęli Jego słowo, Jego naukę, a więc przyjęli i to przykazanie, które jest fundamentalne, fundamentem w nauczaniu Jezusa. Więc nie ma mowy o tym, żeby być może przez jakiś przypadek pominęli, czy nie usłyszeli tej prawdy, czy tej nauki, tego przykazania. Ale w kolejnym wersecie mówi, że jest to nowe przykazanie. No o co chodzi? Dlaczego nowe? No w jednym wersecie mówi, że jest ono dawne, a w innym mówi, że jest to nowe przykazanie. Więc jak to rozumieć? No jest ono nowe w takim sensie, że Chrystus określił je jako nowe. Tak? W Jana 13 rozdziale Jezus mówi: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I w tym sensie jest ono nowe, ponieważ Jezus raz, że określił je jako nowe, ale jest ono nowe też w tym sensie, że jest teraz ono najważniejsze. Wcześniej normą był dekalog, a teraz normą staje się to nowe przykazanie dla uczniów Chrystusa. Ale jednocześnie jest to dawne przykazanie, ponieważ znają je od początku, od momentu, kiedy przyjęli naukę Chrystusa czy Chrystusa. Więc nie ma tu żadnej sprzeczności. To nowe przykazanie prawdziwie wyraża się w Jezusie i w adresatach listu Jana. Więc Jan nie podaje nic nowego, ponieważ to już się w nich wyraża. Oni już są posłuszni temu przykazaniu, ale jest ono nowym przykazaniem, ponieważ się tak określił Jezus. I też pokazał, że przez to jest ono najważniejsze. I trzecia rzecz. Czy kochasz brata lub siostrę w Chrystusie? Czy braci i siostry w Chrystusie? Więc Chrystus nakazał swoim uczniom, aby się wzajemnie kochali. I to przykazanie jest testem, który sprawdza, czy znamy Jezusa, czy doświadczyliśmy Jego zbawczego działania w naszym życiu. Czy kochamy naszych braci i siostry? Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to możemy powiedzieć, że znamy Jezusa i że jesteśmy zbawieni. Ale jeżeli odpowiedź jest negatywna, to trwamy w grzechu. To nie doświadczyliśmy zbawczego działania Jezusa w naszym życiu. Jeśli jest wzajemna miłość pomiędzy osobami, które deklarują chrześcijaństwo, to znaczy, że te osoby są uczniami Chrystusa, to znaczy, że Go znają. Ale co to znaczy kochać lub nienawidzić brata swego? No niektórym ludziom wydaje się, że jeśli ich stosunek do innych ludzi jest neutralny, to znaczy, że nie nienawidzą. Prawda? Mówią, ja nie nienawidzę ich, nie żywię nienawiści do stosunku do nikogo i wtedy wydaje im się, że jeśli nie życzą nikomu źle, że jeśli nie mają jakichś negatywnych, złych uczuć w stosunku do innych, to nie kwalifikują się do tej grupy nienawidzących. Nie nienawidzą, ale też może i nie kochają. Tak? Neutralni są. A dla Jana miłość zawsze jest aktywna i związana z jakimś konkretnym działaniem. Mówi nam na przykład Jana 3,16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc ten werset pokazuje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, jak bardzo Bóg ukochał ten świat i po drugie, w jaki sposób Bóg ukochał ten świat. I generalnie pokazane jest działanie Boga, aktywność Boga. Miłość daje, miłość działa na korzyść innych, miłość nie jest pasywna, nie stoi w miejscu. Miłość, można powiedzieć, daje bezgranicznie. Dla Jezusa miłość, przecież kochanie to wcielenie. To stanie się sługą wszystkich oraz pójście na krzyż. Miłość to działanie, to służenie tym, których się kocha. To działanie na ich korzyść, to szukanie ich dobra. To właśnie zrobił Jezus, kiedy zawisł na krzyżu Golgoty. To Chrystus znajduje zgubione owce i przyprowadza je do stada. To nie owce znajdują Chrystusa i wracają do stada. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to stało się to dzięki Jezusowi, który cię odnalazł i cię zbawił. Więc miłość zawsze jest aktywna, ona jest działaniem. Ona nie stoi biernie, nie przygląda się. Z drugiej strony miłość człowieka do Boga dla Jana też nigdy nie jest czymś pasywnym. Jan ciągle widzi to jako działanie, jako przestrzeganie przykazań Chrystusowych. Nie ma tu miejsca na bierność. Jest wyraz tej miłości właśnie w postaci posłuszeństwa. Kochanie Boga sprowadza się do przestrzegania Jego przykazań. Jest to działanie, jest to aktywność. Poza tym wzajemna miłość dla Jana ma odzwierciedlać miłość Chrystusa, jaką okazał, kiedy wydał siebie samego za nasze grzechy. W związku z tym powinniśmy taką samą miłość okazywać braciom i siostrom w Chrystusie. Winniśmy życie oddawać za braci, mówi Jan w pierwszym liście 3,16. W związku z tym miłość musi się wyrażać i w czynie, i w prawdzie. I w ten właśnie sposób Jan rozumie miłość jako coś aktywnego, jako działanie, jako służenie, jako szukanie dobra mojego brata lub siostry w Chrystusie. A to z kolei, słuchajcie, co jest bardzo ważne, prowadzi do posłuszeństwa innym przykazaniom Chrystusa. I można powiedzieć, że tak jak w dekalog można było streścić w dwóch przykazaniach miłości, tak wszystkie przykazania Chrystusa, wydaje mi się, można streścić w tym jednym przykazaniu, w tym nowym przykazaniu, abyście się wzajemnie miłowali, kochali, jak ja was umiłowałem. Więc miłość do brata lub siostry to nie jest coś, co mi się wydaje, że jeżeli coś zrobię, to będzie właściwe. Nie, Chrystus pokazuje nam, na czym ta miłość polega. Chrystus pokazuje nam poprzez swoje przykazania, poprzez swoje słowo, przez swoją naukę, co On rozumie przez miłość. Kiedy my stosujemy się do tego, do Jego nauki, realizujemy tę miłość w ramach Jego przykazań, wtedy okazujemy miłość braciom i siostrom w Chrystusie. Ktoś powie, ja staram się nie szkodzić innym, nikomu nie życzę źle. I w ten sposób ta osoba chce zająć taką neutralną pozycję, ale tutaj nie ma ziemi niczyjej. Albo kochasz, albo nienawidzisz. I nie ma nic pośrodku. Więc jesteś albo w jednej grupie, albo w drugiej. Czy możesz sobie wyobrazić Jezusa, który by przyjął taką neutralną postawę Czy z taką postawą byłby gotowy pójść na krzyż? Oddać swoje życie? Więc taka neutralna postawa nie ma nic wspólnego z miłością. Jeżeli nie dajesz siebie, nie robisz czegoś dla innych uczniów, aby odnieśli korzyść, nie służysz im, to tym samym nienawidzisz swojego brata i siostry. I chodzisz w ciemności, w grzechu, nie znasz Chrystusa. Zatem testem na to, czy nasza wiara jest prawdziwa, jest posłuszeństwo w wykazaniu wzajemnej miłości. Abyśmy kochali braci i siostry w Panu. Jeśli przechodzisz ten test, zdajesz go, to znasz Jezusa. A jeśli nie, to niestety, ale Jezusa nie znasz i twoja wiara nie jest taka, jakiej pragnie Bóg. Więc ten test jest po to, żeby zbadać nasze wnętrze, żeby nas weryfikować, żeby sprawdzać, jakie mamy motywacje, co stoi za naszymi działaniami, uczynkami. Ten test ma sprawdzać, czy to, co robimy, wypływa z miłości do braci i sióstr, czy też wypływa z szukania własnej chwały przed ludźmi i Bogiem. I my trzeba jakby podejść do tego przykazania w taki sposób, że generalnie sami z siebie nie jesteśmy w stanie zrealizować tego przykazania. Osoba, która nie doświadczyła przebaczenia grzechów, osoba, która nie doświadczyła mocy krzyża w swoim życiu, nie doświadczyła działania zbawczego w swoim życiu, nie będzie w stanie realizować tego przykazania. Nie będzie miała zasobów do tego, żeby to przykazanie realizować. Tylko doświadczając mocy przebaczenia, doświadczając mocy krzyża w swoim życiu, zostajemy przemienieni w taki sposób, że Chrystus uzdalnia nas przez Ducha Świętego do tego, żebyśmy byli wykonawcami tego przymierza. Nie przymierza, tylko przykazania. Oczywiście musimy pamiętać, że nie dosięgniemy tego poziomu Chrystusa, ponieważ grzech, z którym się zmagamy, on ciągnie nas w dół. I możemy sobie wyobrazić siebie jako takich skoczków o tyczce. Prawda? Niektórzy skaczą na powyżej 5 metrów, bardzo wysoko. Może nawet 6. W każdym razie możemy sobie wyobrazić siebie, że my musimy też skoczyć. I że Chrystus wyznaczył ten, można powiedzieć, światowy rekord, czy poprzeczkę bardzo wysoko. I masz świadomość, że nie jesteś zawodnikiem pokroju Chrystusa. Że wiele ci brakuje. Tak? Ale bo ten grzech ciągnie cię na dół. I on sprawia, że nie jesteś w stanie. Ale czy w związku z tym wycofujesz się z tego, z tych zawodów, czy nie? Więc miłość przynagla nas do tego, że nie wycofujemy się. Wiemy o swoich słabościach, wiemy o swoich ograniczeniach, ale mimo to bierzemy udział. Skaczemy tak, jak na ile możemy. Na ile nam jakby, Chrystus nas uzdalnia. I w ten sposób pokazujemy miłość naszym braciom i siostrom. Nie wycofujemy się. Chrystus ukochał swoich do końca i oddał za nich swoje życie i do tego zachęca nas. I będzie dzień, kiedy ta miłość będzie doskonała. Ale dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, to będziemy się zmagać z pewnymi rzeczami. Ale ciągle jesteśmy wezwani do tego, żeby żyć w posłuszeństwie przykazaniu Chrystusa. Być może jesteś osobą, która po raz pierwszy w życiu zdała sobie sprawę, że nie jest posłuszna temu jednemu przykazaniu. Jest ono dla ciebie zupełnie nowe. Nigdy nie myślałeś w ten sposób, w związku z tym zdajesz sobie sprawę, że nie znasz Jezusa. Wydawało może ci się, że Chrystus jest blisko ciebie, że znasz Jezusa, ale w świetle tego, co tutaj Jan napisał, to wydaje się, że Chrystusa jednak nie znasz. W związku z tym twoja wiara jest niewłaściwa. Być może patrzysz w siebie i myślisz sobie, że to, co Jezus wymaga, jest dla ciebie niemożliwe do spełnienia. Patrzysz na ludzi dookoła siebie i myślisz, ojej, kogo ja mam kochać? Przecież oni, jeden lepszy od drugiego. Tak, jeden lepszy od drugiego. A ty, jaki jesteś? Tak? Więc to przykazanie nie jest możliwe do spełnienia, jeśli nie poznasz Jezusa. Jeśli wpierw nie doświadczysz Jego miłości, Jego akceptacji na sobie samym. Jeśli sam nie przyjmiesz przebaczenia grzechów poprzez poddanie się Jezusowi, przez wiarę w Niego, to jak będziesz miał motywację, siłę do tego, żeby przebaczyć innym? Więc miłość Chrystusa, pamiętajmy o tym, że tylko miłość Chrystusa przemienia człowieka. Miłość Chrystusa zmieniła Saula z prześladowcy w naśladowcę. Miłość Chrystusowa uczyniła go apostołem Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jesteś taką osobą, która właśnie widzi, że no nie zna Chrystusa, ponieważ nie spełnia tego przykazania Chrystusowego, to chcę cię dzisiaj zachęcić, żebyś poddał się Chrystusowi, żebyś spojrzał na to, co Chrystus uczynił dla ciebie i żebyś w krzyżu Chrystusa znalazł siłę dla siebie, żebyś w Chrystusie znalazł siłę generalnie i żeby pozwól Jemu zmienić twoje serce, napełnić twoje serce Jego miłością i wtedy będziesz mógł tę miłość okazywać innym. Będziesz mógł realizować to przykazanie, które On tobie daje swoim uczniom. Więc poznaj Chrystusa, poznaj Go przez Jego krzyż, poznaj Go przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i doświadczenie przebaczenia z Jego ręki. Doświadcz na sobie mocy Jego krwi, a wtedy będziesz w stanie wypełniać ten nakaz i wtedy twoja wiara będzie prawdziwa. Będzie podobała się Bogu. Będzie tą biblijną wiarą, której Chrystus oczekuje od swoich naśladowców. Amen.